No bo wychowywanie dzieci to jest bardzo duża odpowiedzialność. Ci z was, którzy macie dzieci, to wiecie, jak to jest. I trzeba cały czas analizować, stale analizować, na ile wychowując dzieci, obdarzamy nasze dzieci pochwałami, a na ile wprowadzamy pewne korekty do ich zachowania. No bo jeżeli dziecko jest notorycznie chwalone i pozbawione jakiejkolwiek korekty, to będzie rosło w przekonaniu, że zawsze ma rację i że inni powinni się do niego dopasować. A z kolei po drugiej stronie ten biedak, który jest cały czas tylko korygowany i krytykowany, jemu będzie trudno uwierzyć, że jest w stanie wymyśleć coś wartościowego i że on ma znaczenie i to, co mówi, i to, co myśli. No i jak będzie z takimi dziećmi, jak one dorosną? No właśnie, ta osoba, która będzie tylko i wyłącznie chwalona, zero korekt, jej ego może się nawet nie zmieścić w tym pomieszczeniu. Będzie takie duże. I teraz jeżeli ktoś nie dopasuje się do tego wyobrażenia, jakie ta osoba ma o sobie i o innych, no to będzie odsuwana na bok. Trochę jak taki puzzle, który nie pasuje do obrazka, który już jest przygotowany. Ten puzzlek nie pasuje, odstawiamy. Ale jeżeli ktoś jest poddawany bardzo, bardzo mocnej krytyce i dorośnie potem, może trochę uogólniam, ale mam nadzieję, że potem zrozumiecie główną myśl, to taka osoba będzie, jest wielce prawdopodobne, że będzie również bardzo krytyczna wobec innych, aby właśnie na tej krytyce wobec innych zbudować swoje poczucie własnej wartości. Jakoś wypełnić tą lukę, która pozostała po tym dzieciństwie. Ale jest nadzieja oczywiście, drodzy rodzice i drodzy rodzice w przyszłości, że można połączyć te dwie metody wychowawcze i do tego garnuszka pochwał, które dostarczamy naszym dzieciom każdego dnia, jeżeli szczyptę korekty dosypiemy, jedną lub drugą, to możemy się spodziewać, że nasze dziecko wyrośnie ze zdrowym poczuciem własnej wartości. I będzie wiedziało, gdzie leży granica i gdzie jest ten kompas. Najlepiej, żeby to był kompas nie tylko rodzicielski, wskazujący na północ, ale też kompas, który wyznacza nam Boże Słowo. Studiując od dłuższego czasu list apostoła Pawła do Rzymian, mam takie nieodparte wrażenie, że właśnie apostoł Paweł wchodzi co róż w rolę takiego ojca, który raz zwraca się do ludzi po to, żeby podreperować ich poczucie własnej wartości, żeby oni uwierzyli, że teraz macie wszystko w Chrystusie, ale za chwilę biegnie do tego drugiego dziecka i mówi: uwaga, uwaga, nie przesadzaj, nie wynoś się ponad innych i dusi wszelkie przejawy zalążki i dumy. I trochę to mi przypomina właśnie takiego uczestnika regat, który w momencie, w którym jacht przechyla się mocniej w jedną stronę, wychyla się w drugą, aby tym swoim balastem spowodować, żeby jacht płynął. I uwaga, ci z was, którzy nie znają się na żeglarstwie, jacht płynie szybciej, jak jest mniej przechylony. Wydawałoby się, że jak jest przechylony, to zsunie jak najbardziej, a właśnie nie. I dlatego między innymi ci tutaj żeglarze balastują, kładą pewien nacisk na drugą stronę po to, żeby wyprostować ten jacht, po to, żeby on mógł jak najszybciej płynąć do przodu. No dobra, jakie przykłady w liście do Rzymian były tego typu wskazane przez apostoła Pawła? Proszę bardzo. A przykład apostoł Paweł pisze, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Nie z was to, ale to Boży dar w całości. Ale za chwilę koryguje i doprecyzowuje i mówi, że halo, halo, ale skoro jesteście zbawieni przez łaskę, no to wcale nie chodzi o to, że teraz macie grzeszyć ile się da, po to, żeby łaska się jeszcze bardziej objawiała. Podobnie będzie w dzisiejszym fragmencie, gdzie z jednej strony apostoł Paweł będzie mówił do nas o tym, że mamy znaczy mówił we wcześniejszych może tak rozdziałach, że mamy pełnię w Chrystusie, wszystko. Ten wspaniała końcówka 8 rozdziału Listu do Rzymian. To można byłoby czytać i czytać każdego dnia, a w dzisiejszym fragmencie będzie tak, że apostoł Paweł powie, słuchajcie, nie jest wcale to takie jednoznaczne, że ci, którzy zostali włączeni do Bożego ludu, będą tym Bożym ludem niezależnie od tego, jak będą żyli. Że po prostu teraz, tak, skoro jestem wszczepiony, no to w ogóle nic mi nie grozi. Jesteśmy w takiej krótkiej serii, którą apostoł Paweł ujął w swoim liście do Rzymian, która się składa z 3 rozdziałów, 9, 10 i 11, gdzie jest bardzo dużo mowy o Bożej suwerenności. O tym, że Boże wybory, Boże decyzje są zazwyczaj wręcz inne niż nasze i że czasami nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ale po prostu musimy to przyjąć. I tak też będzie w dzisiejszym fragmencie. Króciutko, o czym było poprzednim razem, to płyniemy przez te meandry ważnych doktryn, które przed nami kładzie apostoł Paweł w liście do Rzymian. I dla tych z was, którzy sobie myślicie, ale tutaj jest dużo tych doktryn, doktryny, tylko faszerujemy się tą teorią, to chcę wam powiedzieć, że już wkrótce apostoł Paweł przejdzie do praktyki. Jeszcze wstrzymajcie się chwilę. I myślę, że to też jest ważne w naszym życiu, żeby najpierw poznać prawdę o Panu Bogu, zapoznać się z doktrynami, uwierzyć w nie i potem z nich niech wypływają nasze czyny, niech te nasze działania będą ugruntowane w tym, w co tak naprawdę wierzymy, a nie odwrotnie, że po prostu uczymy się jakichś działań, a potem w ogóle rozumiemy, ale o co tutaj chodzi. No i apostoł Paweł przez większość swojego listu tłumaczy różne ważne doktryny, a potem będzie takie ważne jedno słowo i dlatego też róbcie tak i tak. Ale to dopiero w kolejnych odcinkach. No dobra, w ostatnim była mowa o tym, że żebyśmy naszego życia nie marnowali, tak w skrócie, żeby nasza para nie poszła w gwizdek. I wskazywał apostoł Paweł tutaj oczywiście na historię Izraela i tego, jak Żydzi starali się swoim przestrzeganiem prawa dojść do zbawienia, co oczywiście do tego zbawienia ich nie doprowadziło. I że jeżeli mielibyśmy jakiś znowu obraz taki marynistyczny rysować, jeżeli tym portem przeznaczenia jest zbawienie, to statkiem, który nas doprowadza, tam jest Jezus Chrystus. A żeby dostać się na ten statek, biletem jest łaska, przyjęcie Bożej łaski i wiara. A przy okazji należą się wam, tym, którzy jesteście kibicami reprezentacji Polski, przeprosiny, ponieważ na ostatnim kazaniu miałem taki dość długi wywód na temat tego, jak polska reprezentacja ma małe szanse i że para idzie w gwizdek, a okazało się kilka dni później, że wygrała pięknie mecz ze Szwecją, także przepraszam i to mówię oficjalnie tutaj i do tych przed ekranami, żeby nie było, że jestem przeciwny naszej reprezentacji. No dobrze, ale jakby jedna centralna myśl z tego dziesiątego rozdziału, przynajmniej dla mnie, znajduje się w wersecie 12, gdzie apostoł Paweł powiedział, nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Ja myślę, że jest dobre podsumowanie głównej myśli tego, co było w rozdziale 10. Dzisiejsze rozważanie nazwałem doktrynalnym balastowaniem. Tak już widzieliście na tym obrazku, to balastowanie nie ma na celu tego, żeby wywrócić jacht, ale ma na celu to, żeby go wypoziomować. I w tekście, który będziemy czytać, który podzieliłem tym razem na 4 części, będzie trochę tego tekstu, ale mam nadzieję, że tutaj wszyscy wytrwamy, bo chciałbym jednak przeczytać całość, ponieważ jest to pewien wywód logiczny apostoła Pawła, który warto ująć w jednym rozważaniu. Czyli podzielimy to sobie na 4. I po każdym z tych fragmentów będę przekazywał kilka słów komentarza i być może też, mam nadzieję, skłoni nas to wszystkich do refleksji. Dlatego zacznijmy od pierwszych 10 wersetów 11 rozdziału listu do Rzymian. Pytam zatem dalej, czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z plemienia Benjamina. Bóg nie odtrącił swego ludu, który uprzednio przygarnął. Pamiętacie, co Pismo mówi o Eliaszu, gdy skarży się on przed Bogiem na Izraela. Panie, Twoich proroków pozabijali, Twoje ołtarze poburzyli, zostałem ja sam, a i na moje życie nie przestają czyhać. Co wówczas usłyszał w odpowiedzi? Zostawiłem sobie 7000 ludzi, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie obecnie pozostaje reszta wybrana z łaski. A jeśli z łaski, to nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. Co z tego wynika? To, że Izrael nie znalazł, czego poszukuje. Znaleźli to wybrani. Pozostałych natomiast dotknął brak wrażliwości zgodnie ze słowami. Bóg dał im ducha odrętwienia, oczy, by nie widzieli i uszy, by nie słyszeli. I tak jest do dnia dzisiejszego. Dawid zaś dodaje, niech ich stół będzie im pułapką i sidłem, potrzaskiem i odpłatą. Niech pociemnieje im w oczach, tak aby nie widzieli, a grzbiet ich zegni na zawsze. Istnieje coś takiego w teologii jak teologia czy doktryna zastępstwa, czyli taka teoria, zgodnie z którą Izrael nie jest już narodem wybranym, a tym narodem wybranym staje się niejako automatycznie Kościół, nowotestamentowy Kościół, czyli my wszyscy. Dobrze jest wiedzieć, że jest coś takiego jak ta teologia zastępstwa, ale dobrze też jest wiedzieć, że apostoł Paweł w liście do Rzymian właśnie w tym fragmencie przeczy tej teorii. Wcale nie wskazuje, że Pan Bóg zapomniał o Izraelu i że teraz my jako Kościół Nowego Testamentu wchodzimy niejako w buty narodu wybranego. Ponieważ nie wszyscy Żydzi zostali odrzuceni, pozostała resztka wierzących. Co więcej, może nas wszystkich zdziwić to, ale pierwszy Kościół w Jerozolimie składał się właśnie z Żydów. Pierwszym poganinem, o którym wiemy, który się nawrócił, był Korneliusz, o czym jeszcze będziemy dzisiaj czytać. Czyli z tego pierwszego wersetu wynika, że to Izrael odrzucił Boga przez swoje ciągłe nieposłuszeństwo, bałwochwalstwo i przez ten obłudny legalizm. Apostoł Paweł mówi, przecież ja sam jestem Izraelitą. No i podaje przykład i w ten sposób udowadnia istnienie tej wierzącej resztki. W wersecie drugim padają takie słowa, który uprzednio przygarnął lub w innym tłumaczeniu jest napisane wybrał przed wiekami. No i jest to odwołanie do tego wyboru Izraela przez Pana Boga. No i kluczem do tego wyboru, oczywiście nie było to, co Izrael zrobił, ale kluczem był Boży suwerenny wybór. I co jest niezmiernie istotne, to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Czyli pomimo tego, że Izrael nie był wierny, to Bóg pozostaje wierny i jest tym, takim właśnie wiernym Bogiem, nie ze względu na to, co oni uczynili, ale ze względu na swój właśnie charakter. W wersetach 3 i 4 apostoł Paweł przywołuje sytuację z prorokiem Eliaszem. I ten prorok Eliasz uciekał przed zemstą kobiety o imieniu Izabel, był załamany niewiarą Izraela, też oddawaniem czci bożkom. I możemy przeczytać o tym w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale, jak on ucieka, jak Pan Bóg zapewnia mu po drodze gdzieś tam jedzenie, ostatecznie chroni się w jaskini, no i tam odbywa tę rozmowę, którą przywołuje apostoł Paweł w liście do Rzymian. No i Eliasz twierdzi, że pozostał sam jako sprawiedliwy, ale Bóg powiedział, że ma jeszcze 7 tysięcy innych, którzy się nie pokłonili Baalowi. I ta reszta, te 7 tysięcy ludzi, które się nie pokłoniło, też warto na nich patrzeć z perspektywy Bożego wyboru, a nie tego, że oni nie czcili Baala, tego innego bożka, tylko że Bóg ich sobie tam zostawił. Czyli apostoł Paweł chce nam tutaj przekazać, że nawet w takim bałwochwalczym narodzie, w którym wydawałoby się, że już nikt nie wierzył w Pana Boga, może się znaleźć grupa wierzących. Myślę, że dla nas to też jest pewien przekaz, pewien sygnał, żebyśmy uświadomili sobie, że czasami w miejscach, w których myślimy, że tam już nie ma Boga, może się okazać, że Pan Bóg właśnie zostawił taką resztkę, takie osoby, które mają wiarę i dzięki którym ta wiara się może dalej rozprzestrzeniać. Kluczowe wersety tego fragmentu, 5 i 6, one wiążą te przeszłe czyny Boga ze Starego Testamentu z obecną sytuacją. No i tutaj tym łącznikiem jest znowu wybranie i Boże miłosierdzie. Czyli Boża łaska jest priorytetem, a ta wiara człowieka jako odpowiedź na Bożą łaskę jest też tym warunkiem niezbędnym, który musi zajść, żeby zostać adoptowanym do Bożej rodziny. W wersecie 7 czytamy o tym zatwardzeniu serca, czy jak w tym akurat przekładzie jest napisane, dotknął brakiem wrażliwości ludzi. Jak mamy to rozumieć? Czy to jest tak, że Bóg po prostu nie lubi jednych, lubi drugich? Jedni mu się podobają, drudzy mu się nie podobają i po prostu temu zatwardza serce, a temu nie. No oczywiście tak nie jest z naszym Bogiem. Po prostu Bóg ma wiedzę na temat tego, kto będzie go szukał, a kto nie będzie go szukał. Czyli te zatwardzone serce to takie, które ludzie de facto sami zatwardzili. Inną kwestią jest to, że czasami takie zatwardzenie serca może być błogosławieństwem dla innych. Tak, jeżeli znacie sytuację, jaka miała miejsce z Mojżeszem i z Faraonem, no to tam wielu z nas pewnie sobie chociażby widziało na filmie albo czytało samodzielnie, że tam Faraon miał właśnie zatwardzone serce, ale to spowodowało, że naród izraelski mógł wyjść ostatecznie i doznać wolności. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł jeszcze raz ten tekst, jeszcze raz skupia się na temacie zatwardzenia i tego serca i takiej zasłony, która jest u Żydów. I tutaj czytamy tak, nie tak jak Mojżesz, który opuszczał na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co i tak przemijające. Jednak ich umysły straciły wrażliwość, bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy czytaniu Starego Przymierza. Jest tak dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie. A zatem aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach. Ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada. To jest jeszcze raz obraz pokazujący to, że Żydzi mogą nawet bardzo dobrze znać Stary Testament i wiemy, że studiują go pilnie, ale bez objawienia się Jezusa Chrystusa, bez połączenia tego, że tym Mesjaszem, który jest zapowiadany, był właśnie Chrystus, ta zasłona cały czas pozostaje. I myślę, że jedną z naszych bowiem możliwości, też błogosławieństw jest to, że możemy modlić się, zwracać się do naszego Boga i między innymi opuszczenie tej zasłony z oczu tak gorliwych Żydów, myślę, że powinniśmy się modlić. Dobrze, wracamy do naszego tekstu i tutaj w 10 wersecie jest napisane tak. Niech pociemnieje im w oczach, tak by nie widzieli, a ich grzbiet zegnie na zawsze. No znowu tutaj tkwi tajemnica tej Bożej suwerenności i tej niezbędnej odpowiedzi ludzkości. Bo Bóg jest źródłem oczywiście, jest tym, który zainicjował proces odkupienia ludzi, ale też dał nam jako ludziom pewną wolność w tym, żeby odpowiedzieć wiarą na to, co Pan Bóg zrobił. I właśnie ci, którzy nie reagują wiarą, to tych serce się de facto zatwardza, no i ich wybór jest de facto finalizowany w tej swojej niewierze. I czego możemy się nauczyć z tego fragmentu? Myślę, że po pierwsze, to Bogu chodzi nie o ilość, ale o jakość. Po drugie, Bóg ma swoich ludzi tam, gdzie trzeba. Właśnie w miejscach, w których może nam się wydawać, że już nie ma nikogo wierzącego, to tak naprawdę wiemy, że to jest Boży plan zbawienia, który Bóg realizuje niezależnie od tego, czasami jakie my mamy wyobrażenie dotyczące tego, jak Ewangelia się rozchodzi po tym świecie. I to myślę, że też może nas napawać dużą nadzieją. Druga część teraz 11 rozdziału to będą wersety od 11 do 15. Pytam zatem, czy potknęli się, aby zupełnie upaść? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić jego lud do zazdrości. Jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jakże wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia. Wam natomiast, przedstawicielom narodów, mówię, jako apostoł narodów, cieszę się z mojego zadania. Może w ten sposób wzbudzę zazdrość w moich rodakach i niektórych z nich uratuję. Skoro bowiem ich bunt przyniósł światu pojednanie, to co przyniesie ich przyjęcie, jeśli nie wzbudzenie, wzbudzone z martwych życie? No i tutaj w wersecie 11 ważna dystynkcja pomiędzy tym upadkiem Izraela, czyli czymś takim już finalnym, nieodwołalnym, a potknięciem się. I apostoł Paweł tutaj jasno mówi, że w żadnym wypadku to nie jest zupełny, ostateczny upadek. Co więcej, pisze, że właśnie dzięki odrzuceniu Ewangelii przez Izrael my otrzymujemy jako poganie błogosławieństwo, żeby ją poznać. Pamiętajmy, że apostoł Paweł nie dość, że był Żydem, tak już powiedziałem, że pierwszy kościół się składał głównie z Żydów, to apostoł Paweł też jak głosił, to pierwsze swoje kroki kierował właśnie do synagog, gdzie tam zwiastował Mesjasza. Nie szedł na rynek, nie szedł w miejsca takie przypadkowe, tylko najpierw zaczynał od głoszenia swoim właśnie współbraciom wywodzącym się z narodu izraelskiego. I to jest oczywiście tragedia, że Żydzi nie rozpoznali Chrystusa, ale jednocześnie to otworzyło nam drzwi do tego, żeby Go poznać i żeby być zbawionymi. Trochę to jest podobnie jak w pewnej przypowieści, którą Pan Jezus mówił o weselu, na które nikt nie chciał przyjść i w końcu ten organizator mówi, dobrze, po prostu pójdę i będę zapraszał przypadkowe osoby, skoro wy nie chcecie przyjść, no to zapraszam innych. To jest mniej więcej podobny obraz. Przeskakując do wersetu 15, jest tam mowa o tym, że jeżeli odrzucenie Mesjasza przyniosło nam zbawienie, to tym bardziej będziemy błogosławieni, kiedy Izrael uwierzy. Czyli odrzucenie tego wybranego Izraela w Starym Testamencie było częścią Bożego planu odkupienia ludzkości. I nie ma tutaj miejsca dla jakiejkolwiek pychy po naszej stronie, po stronie pogan, którzy mieli okazję usłyszeć Ewangelię i ją przyjąć. I nie ma tutaj miejsca też na jakąkolwiek pychę po stronie żydowskiej. Jest to przesłanie, które apostoł Paweł specjalnie kierował do kościoła zbierającego się w Rzymie, dlatego że ten kościół składał się z takiego miksu osób, zarówno pogan, którzy się nawrócili, jak też osób pochodzenia żydowskiego. I ta lekcja i ten przekaz, myślę, że specjalnie był celowany właśnie w ten problem, który w tamtej społeczności istniał. Także apostoł Paweł wchodzi na tą drugą stronę łodzi i mówi, dobra, to teraz musimy trochę położyć balastu. Wam, poganom, mówię, dobrze, jesteście wielce błogosławieni, ale za chwilę przejdzie do tego obrazu wszczepionej oliwki, po to, żeby znowu na drugą stronę tego jachtu przeskoczyć, powiedzieć, dobra, musimy to trochę zneutralizować, żebyśmy mogli płynąć w tej naszej duchowej podróży do przodu. No właśnie, przechodzimy płynnie do trzeciego fragmentu z tego 11 rozdziału listu do Rzymian, wersety 16-24. Jeżeli zaś zaczyn jest święty, to święte jest ciasto. Jeśli święty jest korzeń, święte też gałęzie. Jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty niczym dzika gałązka wszczepiony między pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się wynosisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz jednak, gałęzie odłamano, abym ja został wszczepiony. Słusznie. Odłamano jest z powodu niewiary. Ty natomiast trwasz dzięki wierze. Nie miej zbyt wysokiego mniemania o sobie. Raczej uważaj. Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie oszczędzić ciebie. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga, na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci, bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. Co do nich natomiast, jeśli nie pozostaną w niewierze, zostaną wszczepieni ponownie. Bóg ma moc to uczynić. Bo skoro ty, będąc z natury częścią dzikiej oliwki, zostałeś od niej odcięty, wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, to o ile bardziej w swoją własną oliwkę będą wszczepieni ci, którzy mają jej naturę. Powiem szczerze, że się nie znam za bardzo na ogrodnictwie i to było dla mnie odkrycie. Ten fragment to było naprawdę wielkie odkrycie. Wiem, że to nie jest też drzewo oliwne, ale nie miałem takiej świadomości, że można wziąć, wiecie, jakąś taką gałązkę z innego drzewka, tego samego, powiedzmy, gatunku i je niejako tak wkręcić, może tak, nie wiem jak to się mówi, no tak wszczepić w inną gałązkę i że to będzie dalej rosło. Także mam nadzieję, że część z was też się rozwinie dzięki temu, że takie rzeczy się dzieją. I właśnie tak się działo i tak się dzieje w Izraelu właśnie z oliwkami. Te drzewa oliwne żyją czasami kilkaset lat albo nawet jeszcze więcej i w pewnym momencie przestają wydawać takie owoce, jakie powinny. No i co się wówczas dzieje? Wówczas te stare gałęzie są często wycinane i w ich miejsce, czy jakby wszczepiane są gałązki oliwne, czasami właśnie tak jak tutaj apostoł Paweł wskazuje, że dzikiej oliwki. No i potem one zaczynają wydawać owoce. Dla mnie to jest niesamowity obraz, bardzo zapadający w pamięci, no ale też niesamowita przestroga ze strony apostoła Pawła o tym, że tak jak zostaliśmy wszczepieni, tak samo możemy zostać jakby wycięci z tego drzewa. Także znowu apostoł Paweł mówi, dobrze, uwaga, nie przesadzajcie. Wracamy do naszego, znaczy nie, zanim wrócimy jeszcze do 11 rozdziału, chciałbym wrócić do tego Korneliusza, czyli pierwszego, można powiedzieć, wszczepionego w to drzewo oliwne. To jest bardzo ciekawa historia, jak będziecie mieli trochę czasu, zachęcam was do zapoznania się z dziejami apostolskimi, z 10 rozdziałem, gdzie Pan Bóg robi takie, no, takie Boże połączenie. Czyli z jednej strony przekazuje informację apostołowi Piotrowi i my wiemy, że apostoł Piotr jako jest przygotowany do spotkania z Korneliuszem, ale też Pan Bóg się spotyka, czy przekazuje informację Korneliuszowi i robi taką, nazwijmy to randkę, gdzie przygotowuje obie strony i w pewnym momencie one się spotykają, no i dzieją się niesamowite rzeczy. Okazuje się, że ten bogobojny Korneliusz no, przychodzi do wiary w Jezusa Chrystusa. To jest poprzedzone pewną wizją, którą ma apostoł Piotr, ale chciałbym się teraz skupić właśnie na tym krótkim fragmencie z 44-48 werset, który pokazuje właśnie tego pierwszego poganina, który został wszczepiony w to drzewo życiodajne, drzewo oliwne. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już stąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, podobnie jak my, i rozkazał, aby ich ochrzczono w imię Jezusa Chrystusa? Niesamowity moment, w którym apostołowie, czy apostoł Piotr sobie uświadamia, no tak, Ewangelia i nawrócenie i zbawienie jest też dla pogan, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich też ochrzcić. Dobrze, wracamy do naszego fragmentu. W wersecie 18 czytamy o tym, żeby się nie wynosić nad gałęzie. I ten tryb gramatyki, który został tutaj użyty, wskazuje na to, że to jest taka napomnienie, które jest, odwołuje się do czegoś, co praktycznie ma miejsce. Czyli znowu to nam sugeruje, że w rzymskim kościele był ten problem konfliktu pomiędzy nawróconymi Żydami a poganami. W wersecie 19 mamy takie podchwytliwe stwierdzenie apostoła Pawła, który się tego typu stwierdzeniami, czy takimi pytaniami, co się nazywa diatryba, posługuje bardzo często w liście do Rzymian, czyli prowadzi jakiś wywód myślowy, nagle się pyta, no dobrze, ale czy to, również ma zastosowanie tutaj. I potem sobie sam odpowiada. Tak samo tutaj też mamy podobne stwierdzenie. I apostoł Paweł wyjaśnia, dlaczego Żydzi zostali odrzuceni i że to jest wynika z powodu ich niewiary, a nie dlatego, że Pan Bóg właśnie kocha pogan bardziej. I że poganie zostali włączeni tylko z powodu Bożej miłości i swojej wiary. I że co więcej, Pan Bóg może spowodować, że Żydzi powrócą do Boga, powodowani może nawet tą zazdrością. To nie brzmi może zbyt biblijnie, że apostoł Paweł mówi, a zobaczą, niech zobaczą, waszą wiarę i niech wam zazdroszczą. No ale może no taki też aspekt tutaj warto wziąć pod uwagę, że to świadectwo życia może powodować zazdrość, ale myślę, że taką pozytywną, nie taką, że coś mu chcemy zabrać, tylko że zobaczyć, okej, tutaj jest Pan Bóg, On przez Niego działa i może rzeczywiście Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem. No dobrze, przejdźmy do ostatniego fragmentu tego rozdziału, gdzie on ma takie jakby dwie części. Pierwsza część, 25 do 32 werset. Chcę bowiem, bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael zgodnie ze słowami z Syjonu przyjdzie wybawca i usunie bezbożność Jakuba. Takie zawrę z nimi przymierze, kiedy zmarzę ich grzechy. Z punktu widzenia dobrej nowiny są oni ze względu na was nieprzyjaciółmi. Jednak co do wybrania, ze względu na ojców, nie utracili Bożej miłości. To dlatego, że dary łaski i powołania ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną. Bo jak niegdyś wy byliście nieposłuszni Bogu, a teraz z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak teraz wy, gdy dostępujecie miłosierdzia, oni są nieposłuszni. Po to, by z kolei oni go dostąpili. Bóg bowiem wydał wszystkich w moc nieposłuszeństwa, aby wszystkim móc okazać miłosierdzie. No i tutaj w wersecie 25 wraca temat zatwardzenia serc Izraela, które jednak będzie miało swój koniec. I to jest jasno przez apostoła Pawła wskazane, że w momencie, gdy poganie usłyszą Ewangelię, gdy Ewangelię dojdzie do wszystkich pogan i Pan Bóg wie, kiedy to nastąpi. I wówczas Izrael będzie odkupiony. Oczywiście co do zrozumienia teologicznego tego, na ile wskazane tutaj przez apostoła Pawła cały Izrael będzie odkupiony, czy Izrael, czy ci, którzy są wybrani przez Boga z Izraela mieszkającego, żyjącego w danym momencie będą odkupieni, tutaj toczą się spory teologiczne. Ja nie posiadam, myślę, wystarczającej wiedzy teologicznej, żeby jednoznacznie powiedzieć o tym, za którą z tych opcji się opowiadam. Nie, mówię tak, bliżej mi jest tej, żeby przyjąć, że Bóg odkupi tych wierzących z Izraela, których wybrał w odpowiednim momencie, a nie, że po prostu cały naród nagle powstanie ze wszystkich wieków i oni będą odkupieni. Ci z was, którzy byli w Jerozolimie, może słyszeliście, może widzieliście, a ci, którzy nie byli, może słyszeliście o tym, że tam naprzeciwko, bardzo blisko świątyni, na wzgórzu, które jest naprzeciwko świątyni, jest najdroższy cmentarz na świecie. Wiele tysięcy dolarów kosztuje jedno miejsce na tym cmentarzu. A dlaczego? Dlatego, bo jest tak interpretowane proroctwo ze Starego Testamentu, że jak Mesjasz przyjdzie, czy jak będzie odkupienie, to ci, którzy są najbliżej świątyni, pierwsi powstaną z martwych. Dlatego warto zainwestować tysiące dolarów, żeby być tymi, którzy są bliżej świątyni. No oczywiście się śmiejemy z tego i myślimy sobie, czy rzeczywiście Bogu o to chodziło, żeby sobie wykupić miejscówkę, prawda, blisko świątyni, żeby pierwszym być, którzy zostanie odkupiony. W księdze proroka Zachariasza czytamy o tym, to też jest no, bardzo, bardzo takie wyraźne proroctwo dotyczące tego, że Izrael wróci do Boga i uzna Mesjasza. Bo czytamy tam, lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleje ducha łaski i błaganie o łaskę. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebili i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, tak jak gorzko opłakuje się pierworodnego. Można powiedzieć, że Izrael zawiódł Pana Boga w tym planie, którym dla niego Bóg przygotował, czyli planie, żeby to była taka misyjna wizytówka Pana Boga dla wszystkich narodów. Bo Bóg chciał dotrzeć do wszystkich ludzi, do ludzi z narodu izraelskiego i spoza, ale naród izraelski nie wykonał dobrze tej swojej misji. Stąd można powiedzieć, że częściowo taki czasowy Boży sąd w tym momencie jest nad Izraelem. I właśnie Bóg posłużył się tym sądem do wypełnienia swojego pierwotnego zamysłu odkupienia ludzkości przez wiarę. W wersecie 26 jest napisane właśnie, ten cały Izrael będzie zbawiony. Zachęcam tych z was, którzy mają ciągoty teologiczne, żeby poczytać głębiej na ten temat i może znaleźć jakąś odpowiedź, która będzie głęboka, biblijnie uzasadniona. Chętnie posłucham, co na ten temat uważacie. W wersecie 28 czytamy, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i po raz kolejny apostoł Paweł wskazuje na tą wierność, na to, że to Bóg dotrzymuje słowa, nawet jak my tego słowa nie dotrzymujemy. Dobrze, tak przebiegliśmy szybko. Ostatnia rzecz, tak zwana doksologia. Doksologia to jest połączenie dwóch słów. Dokso, czyli chwała, i logos, czyli słowo, czyli wychwalanie Pana Boga. I ta końcówka 11 rozdziału to jest właśnie kilka wersetów, gdzie apostoł Paweł tak, można powiedzieć, swobodnie oddaje Bogu chwałę. Możemy się z tego nauczyć, myślę, tego, jak można się modlić do Pana Boga. Jak można budować swoje myśli, jak można Bogu oddawać chwałę. Nawet czytając ten fragment, myślę, że możemy się modlić tymi słowami, które tutaj są napisane. O głębio bogactwa, mądrości i myśli Boga, jakże niepojęte są Jego wyroki i Jego drogi jakże niezbadane, bo któż poznał plan Pana, albo kto był Jego doradcą? Kto zdołał Mu coś podarować, aby liczyć na Jego odpłatę? Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. W przeszłości, tak jak i teraz, w Bożego Mesjasza wierzyła tylko resztka Żydów. I sam apostoł Paweł, tak jak powiedziałem, był tego przykładem. I to odrzucenie niektórych niewierzących Żydów pozwoliło na włączenie wierzących pogan, czyli nas. Skutkiem tego włączenia będzie zarówno uzupełnienie całości Bożego ludu, jak też pełna liczba wybranych zarówno Żydów, jak i też pogan. No i to włączenie pogan zmotywuje. Taką mamy nadzieję. Izraela do zawierzenia Bożemu Mesjaszowi, Jezusowi. Na marginesie warto też poczytać trochę o historii Izraela, no bo to jest wyjątkowa sytuacja, że jest państwo na świecie, które było w niewoli, potem się odrodziło, które było prześladowane, rozrzucane po całym świecie, był Holokaust, a ostatecznie właśnie powstaje państwo po 2000 lat. Na dzisiaj jest tam niewiara i jest garstka, resztka wierzących, ale pewnie przyjdzie czas, tak oto czytamy, kiedy ta Ewangelia będzie tam się rozprzestrzeniała. Podsumowując ten cały tryptyk trzech rozdziałów, 9, 10, 11 listu do Rzymian, można powiedzieć, że w 9 rozdziale apostoł Paweł stwierdza po prostu Bożą suwerenność i wolność. I nawet w tej relacji przymierza z nami Bóg pozostaje cały czas wolny i może zrobić to, co chce. Rozdział 10 z kolei oznajmił, że Żydzi mieli swobodę przyjęcia lub odrzucenia Bożych obietnic i przymierza. Czytaliśmy o tym, że to nie jest tak, że nie wiedzieli, jak można przyjąć zbawienie, ale okazali się niewierni, odrzucili te Boże obietnice i przymierze i zostali w pewnym sensie odrzuceni przez Boga, przynajmniej na jakiś czas. A teraz ten 11 rozdział to potwierdził jeszcze raz Bożą wierność, nawet w obliczu wiarołomności Izraela. Ale co z tych trzech rozdziałów powinno nam zostać w pamięci? Myślę, że po pierwsze to, że Bóg jest właśnie suwerenny, ale jednocześnie miłosierny. Czyli znaczy to, że jego kryterium wyboru nie jest jakieś widzimisię, tylko jest miłość, łaska i miłosierdzie. Po drugie, ta suwerenność Boga oznacza, że często my będziemy zaskoczeni jego wyborami. No bo my chcielibyśmy pewnie jednego, chcielibyśmy, żeby ktoś był, powiedzmy, bardziej może doceniony, albo żeby ktoś się nawrócił, a o kimś innym myślimy, że ta osoba to jest taka zła, że może się nigdy nie nawrócić. Pan Bóg sprowadza nas na ziemię i stawia nas w odpowiednim miejscu i mówi, to ja decyduję, ja jestem suwerennym Bogiem. No i po trzecie wreszcie, nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi od narodu wybranego. Na pewno można powiedzieć, że antysemityzm jest antychrześcijański. Nie powinniśmy myśleć o sobie ani za dobrze, ani też zbyt źle. Bo to Bóg nadaje nam naszą tożsamość, jego dzieci. I warto jest, myślę, że czytać zarówno taki list do Rzymian, jak też w ogóle całą Biblię w większych kawałkach, takich logicznych, całych częściach, po to, żeby się nie usiąść za bardzo na jednej burcie tego jachtu, który wtedy może się przechylić i może nabrać trochę wody, oby nie zatonął, tylko żeby móc czytać całość po to, żeby być co jakiś czas korygowanym z takiego myślenia, które akurat w danym momencie idziemy. Wstańmy, zapraszam do modlitwy.